Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Panie profesorze, no właśnie, rozmawialiśmy o tym dziedzictwie w kontekście, wspólnym dziedzictwie polskim, Polski, Litwy, Ukrainy, z tym oczywiście elementem także białoruskim. Teraz chciałbym trochę też nawiązując do tej tematyki, bo też pan już o tym wspomniał, wydarzenia, no, mamy do czynienia z pewnym gestem, z pewnym wydarzeniem, które też w jakiś sposób wpłynęło na opinię publiczną, międzynarodową. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach na Kremlu. Słynny już artykuł prezydenta Władimira Putina, który został w poniedziałek opublikowany na stronie internetowej Kremla. Artykuł, no właściwie ja nie wiem, jak go nazwać. No, forma jakiegoś wywodu. Nie wiem, czy historycznego, bo nie widziałem Władimira Putina w zestawieniu jakichś historyków istotnych. Być może, no właśnie, przede wszystkim wymiaru propagandowego, ale w tym tekście Putin przekonuje, że prawdziwa suwerenność Ukrainy jest możliwa w partnerstwie z Rosją. On powtarza nie pierwszy raz zresztą te poglądy, które gdzieś i te tezy, które już wcześniej powtarzane były wielokrotnie, że Ukraina i Rosja stanowią jeden naród, więc ja mam na początek pytanie tej części rozmowy. Czemu miał służyć ten tekst, ten artykuł Putina, ten wywód dziwny, ale myślę, że przez stronę rosyjską bardzo konsekwentnie przemyślany i w konkretnym celu użyty.
Odpowiadając na to pytanie, dlaczego właśnie Putin nagle się zabrał za właśnie ujawnienie światu swoich zdolności, nie tylko pisarskich, ale także naukowych, trzeba odwołać się do humoru z czasów Związku Radzieckiego, bo obecny Putin przypomina okres późnego Breżniewa, kiedy właśnie w pewien marazm popadał właśnie sekretarz generalny. I taka anegdotka, która pokazuje, jak pisane są tego rodzaju teksty. Dziennikarz podchodzi do sekretarza generalnego i zadaje pytanie: panie towarzyszu, przepraszam, sekretarzu, jak udało się panu napisać tak wspaniałe książki? A Breżniew był autorem 3 propagandowych książek. Breżniew się zastanowił i odpowiadał: tak towarzysz mówi, że są wspaniałe, muszę przeczytać. A zatem obawiam się, że Putin nie jest autorem właśnie tych tekstów. Został właśnie, ponieważ zapoznałem się dokładnie z tym tekstem, jest to bardzo dobrze przygotowany tekst propagandowy. Natomiast pod względem wiedzy historycznej bym powiedział, że jest to tekst bardzo, bardzo marny, na ocenę niedostateczną, ale z pod względem propagandowym tekst na mistrzowski.
Na studiach studenci by nie przeszli.
Myślę, że tak. A zatem właśnie, panie redaktorze, kiedy mówimy o wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą, bo tekst dotyczy głównie stosunków rosyjsko-ukraińskich, to trzeba wziąć pod uwagę, że płaszczyzna historyczna, płaszczyzna kulturowa stanowi ważny element polityki rosyjskiej względem Ukrainy. Nie tylko kwestie kultury, ale także kwestie Kościoła prawosławnego. Proszę wziąć pod uwagę, że oczywiście w szerszej opinii publicznej umknęło to, iż w okresie rewolucji godności Rosja stoczyła walkę o przywództwo w Kościele prawosławnym na Ukrainie. I udało się osadzić właśnie na stanowisku kierowniczym w tym kościele metropolitę Onufrego, który realizuje obecnie politykę Kremla, politykę rosyjskiej cerkwi prawosławnej. A zatem powstaje pytanie, dlaczego w Polsce polski autokefaliczny kościół prawosławny dotychczas nie uznał autokefalii prawosławnego kościoła ukraińskiego. Pytanie dlaczego? A właśnie odpowiedź jest prosta. Powiązania z służbami, dawnymi służbami Związku Radzieckiego KGB, obecnie właśnie służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. A zatem jeżeli popatrzymy na kwestie historyczne, a także wyznaniowe, to oczywiście tutaj Kreml uznaje zasadę, że są to rzeczy niezwykle ważne, żeby oddawać właśnie je historykom albo właśnie osobom zajmującym się sprawami wyznaniowymi, ponieważ Towarzystwu Historycznemu w Rosji przewodzi szef Służby Wywiadu Zagranicznego, Naryszkin. A zatem jeżeli popatrzymy na politykę historyczną, to ona jest realizowana przez tak zwanych kremlowskich historyków związanych ze służbami specjalnymi. A zatem jeżeli popatrzymy na te tezy stawiane właśnie między innymi w artykule, o którym właśnie Putina, o którym mówił pan redaktor, że Rosjanie i Ukraińcy stanowią jeden naród. Otóż nawet rosyjscy naukowcy, tacy jak Lew Gumilow, znany euroazjatysta, albo właśnie historyk Michał Heller, twierdzą właśnie, że no, między innymi od początków XII wieku drogi w kształtowaniu tożsamości Ukraińców i Rosjan się rozeszły. W 1169 roku Andrzej Bogolubski zdobył i zniszczył, splądrował Kijów. I od tego momentu nie tylko właśnie niektórzy rosyjscy historycy, oczywiście nie zajmujący się propagandą, tylko rzeczywiście badacze, twierdzą, że od tego momentu rozpoczyna się proces kształtowania narodu wielkoruskiego, który właśnie swoją kulturę polityczną oparł o właśnie tą formułę samodzierżawia i właśnie zaczyna się zupełnie inny proces kształtowania narodu ukraińskiego.
Właśnie, czyli oczywiście dokonujemy jakiejś analizy tego, co zostało napisane, ale trzeba na początek zaznaczyć, że po prostu z gruntu ta teza stawiana na początku jest po prostu nieprawdziwa z punktu widzenia historycznego i przede wszystkim pod tym kątem należałoby rozpocząć analizowanie tego.
Oczywiście, dlatego właśnie tutaj, jeżeli odwołamy się do tego artykułu, to nie ma tam mowy o splądrowaniu Kijowa, o właśnie wielu, wielu innych barbarzyńskich zdobyczach Rosjan dokonanych na ziemiach współczesnej Ukrainy. Te wątki sprytnie, dlatego mówię właśnie o mistrzowskiej propagandzie, te wątki zostały po prostu pominięte, ukryte, czyli właśnie tak jak mówił ksiądz Tischner, jest to też prawda albo guzik prawda, przepraszam za określenie. A zatem prawdy tam nie ma, natomiast oczywiście są tak zwane klisze propagandowe, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród, a Polacy i Zachód, no to właśnie imperialiści, rusofoby, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli popatrzymy na narrację tego tekstu, to proszę zwrócić uwagę, że oczywiście Putin w cudzysłowie, bo zakładam, że nie on jest autorem tego tekstu, odwołuje się także do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. I Putin mówi właśnie, że to nie Polska, tylko Litwa, kiedy właśnie jeszcze Ruś stanowiła integralną część Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ruskiego, miała prawo do właśnie tej spuścizny Rusi Kijowskiej. Ale tak się ułożyło i tutaj sprytnie Putin właśnie pomija pewne wątki, ale tak się ułożyło, że to Moskwa właśnie przejęła tą pałeczkę, inicjatywę i zaczęła właśnie gromadzić, integrować ziemie ruskie, a nie Wielkie Księstwo Litewskie, które oczywiście zaprzepaściło swoją szansę, bo została podpisana czy ułożona Unia Lubelska i właśnie Litwa się sprzeniewierzyła, weszła w sojusz z Polską, czyli z Zachodem, z katolicką Polską, czyli Zachód, który właśnie nastawał na ziemię ruskie i dlatego właśnie Moskwa musiała dokonać tych procesów integracyjnych. No i tutaj Putin pomija te wątki podbijania pewnych terytoriów, podbijania Ukraińców, tylko stwierdza właśnie, iż dokonał się obiektywny proces zjednoczenia ziem ruskich. I koniec, kropka. Nie ma dyskusji. Także tutaj to, o czym mówiliśmy, panie redaktorze, w pierwszej części naszego spotkania, kwestie historii, kwestie kultury, kwestie właśnie wspólnego dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego, kultury politycznej, kultury prawnej bardziej zbliżają Polaków i Ukraińców, Litwinów, a także mam nadzieję w przyszłości we Białorusini dołączą właśnie do tego grona, aniżeli właśnie Rosjan i Ukraińców. Ponieważ pomimo, że po rozbiorach Polski oczywiście Rosji udało się narzucić swoją narrację historyczną, udało się właśnie przekonać znaczną część elit, a później i społeczeństwa, że Rosja i Ukraińcy to jeden naród. I widzimy, że te procesy, swego czasu jeszcze prezydent Kuczma mówił, iż Ukraina to nie Rosja. I te procesy odmrażania tej historii, odmrażania, odkrywania na nowo przez Ukrainę, no pokazują, że to nie są łatwe procesy, ale one są konieczne, ponieważ Rosja cały czas się odwołuje do tych kwestii historycznych, kulturowych, celem utrzymania Ukrainy w swojej strefie wpływów. Dlatego Ukraina musi sobie poradzić z tym problemem. Udowodnienia, że, i tutaj najlepszym przykładem jest odwoływanie się do tradycji Rzeczypospolitej Trojga Narodów, że Ukraina to nie Rosja. I Ukraina musi udowodnić sobie w pierwszej kolejności, ale także Zachodowi. I dlatego właśnie ta formuła trójkąta lubelskiego, czym jest cenna? Tym, iż pokazuje światu, że Ukraina to nie Rosja, nawet pod względem historycznym i kulturowym. Że to zupełnie inny byt polityczny, który walczył o swoją autonomię w ramach Rzeczypospolitej, ale później także w ramach państwa moskiewskiego. Putin o tym też nie wspomina, że Ukraina czy kozacy zgodzili się na protektorat. Nie zgodzili się na bycie jedną z guberni. Natomiast to, jak zostali później potraktowani, Putin o tym już nie wspomina.
Tych pomijania tych wątków kluczowych tej wspólnej historii jest oczywiście cała masa. No, niewspomnienie o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Tam można i wyczytać choćby lata 30., czyli wielki głód, który według Putina był wspólną wielką tragedią Ukraińców i Rosjan. No, to chyba wyjątkowo bezczelne pomijanie i interpretowanie faktów historycznych.
Oczywiście, panie redaktorze, dlatego po raz kolejny powiem, iż jest to propaganda, jest to właśnie dezinformacja, jest to powielanie tych wzorców klisze propagandy radzieckiej. I tutaj właśnie Putin, albo osoby, które właśnie pisały w imieniu Putina ten tekst, powielają po prostu wzorce tak zwanej specpropagandy Związku Radzieckiego, która została wymyślona nie tylko właśnie dlatego, żeby utrwalać pewne narracje na użytek wewnętrzny, ale także właśnie, żeby prowadzić wojnę informacyjną z Zachodem.
Czyli Putin chce, panie profesorze, usprawiedliwić się to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, to, co się wydarzyło na Krymie?
Oczywiście tam są wątki, które właśnie jakby usprawiedliwiają, czy można traktować jako usprawiedliwienie. Natomiast nie sądzę, że Putin nagle poczuje właśnie chęć, albo sumienie go ruszy i poczuje chęć właśnie tutaj wyrażenia skruchy z powodu tego, że dokonał agresji wobec właśnie narodu i kraju prawosławnego. A zatem nawet w kontekście tutaj tych wojen cywilizacji prawosławnej i Zachodu, to proszę zwrócić uwagę, że Putin dokonał agresji wobec Gruzji, kraju prawosławnego, ale także wobec Ukrainy, kraju prawosławnego. A zatem prowadzi Rosja również wojnę w tej płaszczyźnie wyznaniowej, czyli na terenach prawosławia, celem podporządkowania oczywiście rosyjskiej cerkwi prawosławnej, czyli Rosji, całego świata prawosławnego. Dlatego właśnie jest atakowany patriarcha Konstantynopola, dlatego Rosja dąży do podporządkowania sobie innych kościołów prawosławnych, między innymi przy pomocy korupcji, między innymi w kontekście kwestii uznania autokefalii kościoła prawosławnego na Ukrainie. I tutaj trzeba właśnie zwrócić uwagę i między innymi Bułgaria, Grecja, Cypr były właśnie i struktury kościelne w tych państwach były celem ataków, a między innymi zainteresowania rosyjskich służb specjalnych. I tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę również na kwestię kościoła, tradycji kościoła kijowskiego. A zatem to polski autokefaliczny kościół prawosławny, ale także obecny kościół prawosławny na Ukrainie są właśnie spadkobiercami tradycji kościoła kijowskiego prawosławnego, nie moskiewskiego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na Ukrainie obecnie ten autokefaliczny kościół prawosławny ma 7 tysięcy parafii, ten UPC moskiewskiego patriarchatu 12 tysięcy, czyli sumarycznie mamy 19 tysięcy parafii prawosławnych, to jeżeli ten kościół będzie w pełni zjednoczony i niezależny, to będzie największy kościół prawosławny na świecie. A zatem to ma znaczenie nie tylko wymiar duchowy, ale także znaczenie geopolityczne. Dlatego z punktu widzenia Rosji i Władimira Putina cena tej rywalizacji ideologicznej, ale także właśnie tej historycznej, tej właśnie wojny o pamięć jest niezwykle, niezwykle wysoka. Czyli Ukraina, czyli geopolityczne wpływy Rosji, no właśnie w tej części Europy środkowo-wschodniej. Dlatego tutaj mówimy właśnie o tekście, który właśnie ma znamiona dezinformacji, ale także propagandy.
Czy z tej propagandy i z tej dezinformacji, z tych celów właśnie Kremla tego tekstu zdają sobie sprawę Ukraińcy?
Myślę, że tak. Dlatego właśnie patrząc między innymi na zachowanie i deklarację ministra spraw zagranicznych Ukrainy, ale także patrząc właśnie na rozmowy, które prowadzimy z kolegami na Ukrainie, to coraz bardziej zdają sobie sprawę, że oddzielając się od Rosji, należy, i Ukraińcy to czynią, poszukiwać swoich korzeni, między innymi w spuściźnie historycznej, kulturowej, tradycji politycznych Rzeczypospolitej Trojga Narodu. Stąd odwołanie, proszę zwrócić uwagę, w tej deklaracji podpisanej przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy nie tylko do Konstytucji 3 maja, ale także do oczywiście niezrealizowanej Konstytucji Pyłypa Orlyka z 1710 roku. Ale właśnie akurat tekst tej Konstytucji Pyłypa Orlyka świadczy o pewnych tradycjach politycznych, i właśnie Ukraińcom bliżej do tych tradycji. I to zostało wykazane. Dlatego myślę, że strona ukraińska wyraźnie zdaje sobie sprawę, że musi. Nie jest to zadanie łatwe, bo struktury UPC moskiewskiego patriarchatu są niezwykle silne. I teraz widzimy wzmożone działania tego kościoła na Ukrainie w kontekście wizyty patriarchy Konstantynopola z okazji 30. rocznicy niepodległości. Bardzo duży opór tego kościoła w kontekście przyjazdu patriarchy, ponieważ Rosja i struktury moskiewskiego patriarchatu na Ukrainie zdają sobie sprawę, że to może być punktem przełomowym w kontekście nie tylko większej liczby wiernych, których gromadzi obecnie ukraiński kościół prawosławny autokefaliczny, ale także całe diecezje mogą właśnie UPC moskiewskiego patriarchatu zmienić swoje podporządkowanie w bliższej przyszłości. Dla Rosji będzie to wyraźny cios w kontekście wpływów kulturowych, cywilizacyjnych, wyznaniowych.
Bez wątpienia zatem stawka no właśnie jest wysoka. Nie tylko pod kątem przyszłości tej tożsamości, ale pod kątem właśnie wiary, tradycji związanej z Kościołem Prawosławnym na Ukrainie i jednak na świecie, jak pan profesor powiedział. O tym pewnie też jeszcze nie raz będziemy rozmawiać. Czas nieubłaganie biegnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy. Profesor Walenty Baluk, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, a także dyrektor Centrum Europy Wschodniej, nam dzisiaj opowiadał o tej skomplikowanej także sytuacji w tych relacjach ukraińsko-rosyjskich, a wcześniej także w kontekście tego formatu Trójkąta Lubelskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.